Półmrok. Kilka lampek rzucających ciepłe światło. Stół zastawiony smakołykami. Radiowe studio kameralne wygląda inaczej niż zwykle. Z wiszącego na ścianie ekranu patrzy na nas ładna kobieta po czterdziestce. Jej długie, czarne, rozwiane włosy kontrastują z czerwoną bluzą. W tle góry. W myślach wyświetla się hasło. Niepokonana. Dziś wieczorem, w pierwszą sobotę jesieni, jesteśmy tu dla niej. Uczniowie, bliscy, przyjaciele. Beaty Nowak.
Beata Nowak, ja jestem nauczycielką w trzecim liceum w Lublinie. I od prawie 20 lat zajmuję się też takim szkolnym dziennikarstwem i myślę, że utwierdzona, że to ma sens. Postaram się to robić dalej najlepiej, jak tylko potrafię.
Te słowa nagraliśmy ponad 2 lata temu, gdy Beata Nowak, już po raz 15, organizowała między innymi w siedzibie Radia Lublin młodzieżowe warsztaty dziennikarskie. W warsztatach uczestniczyło ponad 200 uczniów z Lubelszczyzny i jej rodzinnego Podkarpacia. Zajęcia, podczas których znani dziennikarze opowiadali młodzieży o swojej pracy i pasji, jak zwykle okazały się sukcesem. Był to ogromny wysiłek organizacyjny i fizyczny dla Beaty, która już od kilku tygodni wiedziała, że czeka ją przeszczep szpiku kostnego.
Zwłóknienie szpiku jest to choroba hematologiczna. Szpik nie produkuje komórek czerwonych, białych płytek i w pewnym momencie obniża się odporność, są krwawienia i prowadzi to do kompletnego wyniszczenia organizmu.
O specyfice mielofibrozy opowiadała niedługo później dziennikarzom siostra Beaty, lekarka Joanna Nowak. O cierpiącej na rzadką chorobę szpiku kostnego nauczycielce zrobiło się głośno nie tylko na Lubelszczyźnie. Wszystko za sprawą jej uczennic, które postanowiły zorganizować dla SOR-ki akcję rejestracji potencjalnych dawców szpiku. Liwia Śpiewak.
Jako była wychowanki SOR-ki Beaty Nowak, kiedy dowiedziałyśmy się, że SOR-ka potrzebuje po prostu przeszczepu, stwierdziłyśmy, że coś trzeba z tym zrobić. No i że nie możemy siedzieć bezczynnie i czekać tylko, aż ktoś ewentualnie się znajdzie jako dawca, tylko po prostu zorganizować akcję, żeby jak najwięcej osób się zgłosiło, żebyśmy mieli jak największe prawdopodobieństwo, że ten dawca się znajdzie, no i że SOR-ka wyzdrowieje. Mamy w sobie taką siłę walki, no i wiemy, że musimy o nią walczyć wszyscy razem, jako byli uczniowie.
Akcja Beata i inni potrzebują Twojej pomocy, zorganizowana wraz z Fundacją DKMS, miała spektakularny przebieg i efekty. W bazie fundacji znalazło się ponad 1000 nowych potencjalnych dawców szpiku. Beata Nowak trafiła do kliniki w Katowicach. W grudniu 2016 roku otrzymała szpik od dawcy ze Stanów Zjednoczonych. Jej uczniowie wciąż byli blisko. Przyjeżdżali do szpitala, pisali listy i SMS-y. Wciąż wspominali lekcje z SOR-ką. Paulina Prokopiuk.
Właściwie lekcje to też były spotkania i ja zdecydowanie bardziej wolę tak nazywać nasze lekcje. My najpierw sobie przeczytaliśmy jakąś lekturę, przychodziliśmy i rozmawialiśmy o książce. SOR-ka zawsze zaczynała omawianie lektury od pytania, no i jak wam się podobało? Nienawidzi streszczać tego, co w książce się stało, nienawidzi, jak przynosimy opracowania, nienawidzi, jak właśnie w lekturach są wszystkie dopiski od wydawnictwa, bo zależy i na tym, żeby to było nasze zdanie, nasza myśl na temat tej literatury. I właściwie lekcje to były po prostu rozmowy na dany temat. Rozmowy przy herbacie, bo zainwestowaliśmy w czajnik, kupiliśmy kawę, herbatę, barszcz. Na każdej ławce były kubki, były książki, rzadziej podręczniki, bo zdecydowanie woleliśmy przenieść sobie kilka tomików poezji niż czytać je z podręczników. I rozmawialiśmy. I tak właściwie było do końca, tylko już myślę, że gdzieś w drugiej klasie zauważyłam, że jeżeli przychodzi mi zrobić jakieś zadanie, to okazuje się, że ja coś wiem na ten temat i ja nie pamiętam skąd. A to były właśnie te lekcje, które nie wyglądały jak lekcje. Czyli jakby dostawaliśmy jakąś taką materię, którą później musieliśmy tylko włożyć w formy, czy maturalne, czy na sprawdzianach, czy gdziekolwiek indziej. Ale SOR-ka nauczyła nas takiego myślenia.
Thank you. Beata Nowak nie wróciła już do szkoły. Przeszczep szpiku nie przyjął się. Nauczycielka zmarła we wrześniu 2017 roku. Kiedy zrodziła się myśl, aby spotkać się w radiowym studiu rok później, wszyscy czuliśmy, że musimy opowiedzieć o niezwykłych dowodach jej obecności, mimo nieobecności. Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego imienia Unii Lubelskiej Grzegorz Lech.
Każdy z nas zastanawiał się, w jaki sposób zachować Beatę wśród nas. Dla nas to był szczególny obowiązek i potrzeba. I stąd zrodziła się idea powołania Młodzieżowej Akademii Dziennikarstwa imienia Beaty Nowak. W ten sposób chcemy nie tylko zachować pamięć o niej, ale przede wszystkim kontynuować to, co było istotą, myślę, jej pasji jako nauczyciela języka polskiego, który dał w naszej szkole takie nowe oblicze klas humanistycznych. Klas humanistycznych, które zbierały ludzi, którzy chcą się uczyć czegoś w działaniu, którzy chcą się uczyć czegoś w praktyce. I stąd wymyśliliśmy ten projekt, który jest adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych, szkół podstawowych, po to, aby animować ruch młodego dziennikarstwa, po to, aby to, co było i jest wartością naszej szkoły, Sensor, mogło narodzić się również w innych miejscach. Projekt trwa już od roku, finał będzie w listopadzie i to będzie taki moment już pierwszego podsumowania.
Młodzieżowa Akademia Dziennikarska imienia Beaty Nowak działa właśnie w ramach tych warsztatów, które ona sama prowadziła. Jest to cykl 12 warsztatów podzielonych na takie dwa semestry, z których właśnie jeden się zakończył przed wakacjami. Młodzież właśnie miała okazję wygrać ciekawe nagrody, czy jakoś się zaangażować w to, ponieważ zakończyliśmy pierwszy semestr konkursem na reportaż z wakacji. Teraz zaczęliśmy w tym tygodniu drugi semestr i same warsztaty myślę, że bardzo angażują te dzieci w taką praktyczną pracę dziennikarską, szeroko pojętą, bo jest to i audio, i wideo, i wszystko, co można ująć w dziennikarstwie. I z tego, co sama obserwuję jako wolontariusz na praktycznie każdych warsztatach, to młodzież naprawdę się świetnie bawi, a przy tym uczy. Jedne właśnie warsztaty były tutaj z panią Kasią, też w takim półmroku. Młodzież mogła w tym momencie doświadczyć takiego reportażu, wyczulając zmysły, wszystkie zmysły opowiadali mi, że naprawdę im się podobają te warsztaty przez to, że mogą tak naprawdę poczuć, jak jest być dziennikarzem.
Kiedy inaugurowaliśmy ten projekt, miało miejsce takie zdarzenie, o którym może opowiem, bo każda historia, a myślę, że za chwilę legenda, obfituje w szereg anegdot. Na tym spotkaniu była Joasia Nowak, Aleksander Nowak. Spotkanie oczywiście poświęcone Beacie Nowak. I w momencie, kiedy zapowiadałem prelegentów, oniemiałem. Pierwszy prelegent nazywał się Paweł Nowak, a kolejny Piotr Nowak. I tak pomyśleliśmy sobie wszyscy, że dziś Beata jest i z tych zaświatów puszcza oko i zrobiła nam takiego psikusa, kierując tymi okolicznościami w taki sposób, aby wszystko kręciło się wokół Nowaków w tym dniu.
Tam jest dużo młodych ludzi, którzy też szukają dziennikarstwa prawdziwego, które nie jest, nie wiem, spektakularne, jakieś takie nastawione tylko na show czy na jakieś, na sensacje. Bo my jak rozmawialiśmy nocami w Siennicy w hoteliku pod różami, pamiętacie ten hotel i te wszystkie róże, które tam były, to pamiętam, że rozmawialiśmy cytatami z poetów i to pamiętam, że gdzieś od Kochanowskiego albo wcześniej się zaczynało. Jak to jest, że jednak młodzi ludzie pamiętają te teksty, że jednak to w nich żyje, a tego słowa dobrego nie ma w przekazie medialnym.
Jak myślę o takich czasach szkolnych, to najbardziej mi chyba przychodzi na myśl to, jaką była otwartą osobą na nas. Bo w przeciwieństwie do do naszych rodziców w tamtym momencie, bo to był okres buntu jednak, bądź co bądź. W przeciwieństwie też do niektórych innych nauczycieli, Sorka akceptowała nas takich, jakimi byliśmy. To była osoba, która chyba w odpowiednim czasie, tak mi się wydaje, zmieniła moje życie całkiem o 180 stopni. Więc osoby bardzo zamkniętej na świat, która przeżywała tak swoją mroczną chyba historię, w momencie jak się okazało, że trzeba zorganizować dla Sorki akcję, to rzuciłam się w ten cały wir i okazało się, że ja nigdy nie wierzyłam w takie historie. Że ludzie mogą się zmieniać, że jakieś wydarzenie na przykład życia może kogoś zmienić całkiem. Że jedna osoba na naszej drodze może nas całkiem zmienić. A tutaj chciał psikus od losu, że trafiło na mnie, tak? No dla mnie w mojej prywatnej historii to jest jedna z najważniejszych osób w moim życiu. Jak wspominam te wszystkie rozmowy, kiedy Sorka była zamknięta w szpitalu w Katowicach, kiedy była po przeszczepie i kiedy no z dziewczynami wiedziałyśmy, że to jest taki okres, w którym naprawdę najbardziej potrzebuje naszego wsparcia, tak? Bo była tam sama i rozmawiałyśmy codziennie i ilość rad, które ja, życiowych rad, które ja od niej usłyszałam, właśnie takich na przyszłość krótkich wskazówek do tego, jak trzeba żyć, jakim trzeba być człowiekiem, jak sobie radzić z tym całym światem. Z perspektywy osoby, która już trochę przeżyła, jest dojrzała, to jest chyba jedna z najważniejszych moich lekcji życiowych. Ona sama to nazywała takimi życiowymi bardzo poradami, bo pamiętam, jak mówiła mi, że słuchaj mnie, bo słuchasz człowieka nad przepaścią. No i słucham. Słucham dalej i jak myślę o tym, jak to się wszystko pozmieniało, jak to wszystko wygląda, to też chce mi się śmiać. Bo tak jak mówił Manlech, dostałam pstryczka w nos z zaświatów, bo mimo tego, że byłam w klasie dziennikarskiej, byłam na tych wakacyjnych akademiach reportażu, uczestniczyłam w warsztatach dziennikarskich, to jakoś nie do końca czułam, że to jest moja droga. No a teraz okazało się, że z biegiem okoliczności jestem teraz redaktorem, więc cały czas się śmieję, że jednak Sorka z tym swoim poczuciem humoru takim, że jednak do tej pory jest i wydaje mi się, że Sorka jest z nas dumna po prostu. Z tego, co zostawiła, z tego jak na nas wpłynęła i z tego, jak to się dalej potoczyło, jaki to ma potencjał. Wydaje mi się, że jest zadowolona.
Beata Nowak przyjechała do Lublina pod koniec lat 80., by studiować na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tu już została. Nigdy jednak nie przestała opowiadać o swoich głębokich związkach z Podkarpaciem i rodzinnym miasteczkiem Nowy Żmigród. Tu dorastała z rodzeństwem, Alkiem i Joanną.
Beatka, nakryj do stołu.
No Alek nakrywa.
Ja nakrywam?
Asia nakrywa.
Jestem gościem podobno.
No u nas tak zawsze w domu było, że najmłodszy nakrywa do stołu. Najmłodszy donosi, przynosi, biega. No, rzadko się teraz spotykamy wszyscy razem, to tym bardziej jest tak dużo radości. Ale też nie wiadomo kto, z czym pierwszy wybiegnie, żeby zaskoczyć. Zaskoczyć zrobimy herbatą,
sobie,
kawą.
Herbatkę.
A jak to było, jak byliście mali, jak byliście dzieciakami tam na Podkarpaciu?
Tak.
My pochodzimy z miasteczko się nazywa Nowy Żmigród, to jest właśnie na Podkarpaciu.
To jest takie miasteczko żydowskie, przedwojenne. Zawsze mi przypomina Drohobycz. Magiczne absolutnie.
No myślę, że tak.
Wszyscy. I tam jest taka specyficzna atmosfera. Wszyscy się znają, a my mieliśmy takie dwie małe uliczki. Jedna nazywa się Wenecja, to jest właśnie nasza, a druga Węgierska Mała albo jeszcze jedna Średnia. I wszystkie dzieci z tych trzech uliczek obok siebie po prostu bawiły się razem. Byliśmy w tym samym wieku, więc no to takie czasy były zupełnie inne niż teraz. I my z Alkiem jesteśmy tak bardzo blisko siebie, bo on jest młodszy ode mnie tylko o rok. Więc pamiętam, jak Asia miała się urodzić, to mieliśmy po prostu poważny problem, bo nie chcieliśmy jej.
Nie chcieliśmy jej?
No pewnie, że nie.
Ja miałem 7 lat, nie pamiętam.
No, Ja pamiętam, że nie chcieliśmy jej, bo by nam, bo nam tak zakłóciła spokój, tak jest.
Ja byłem malutki byłem.
A potem się biliśmy, kto będzie ją brał na rękę albo będzie wychodził na spacer.
A no tak.
Z nią, już później jak już się urodziła.
I potem byliśmy w trójkę. No ale to dzieciństwo spędziliśmy tam. W zasadzie nie było wtedy telefonów, WhatsAppów, Facebooków, tylko była ulica. Tam się wszystko działo. Dzieci się bawiły, wołały. Mamy wołały z domów, chodźcie na kolację, chodźcie na obiad. Czy ktoś widział tamtego, czy tamtego?
Właściwie to wszystko jedno było, kto przyszedł na obiad, byle było zjedzone. Czy przyszło nas dwoje, czy pięcioro, to nie miało znaczenia.
I wszystko, co się organizowało, no to przychodziło przez nas. Beatka była takim domo...
Bo ja po prostu wszystkich niestety pociągałam ze sobą. Znaczy zawsze lubiłam coś zorganizować. To jakiś wieczorek, to jakiś koncercik, to jakieś jasełka.
Tak jest.
A oni, nie wiem, ja marzyłam o tym, żeby być nauczycielem, ale czemu oni mnie słuchali wszyscy, to do dzisiaj, nie wiem.
Nie było co robić, nie było kogo słuchać, była najstarsza. Tośmy ją słuchali. Chłopaki grali na gitarach, zaczęliśmy śpiewać i tak potem szły wszystkie różne. Czy takie świeckie, czy bardziej takie kościelne wydarzenia. Nie było wtedy innych zajęć. Kościół to był
Taką przystanią
wtedy było. Przypomnijmy sobie, to były lata 70-80, więc to była fala i antykomunizmu wśród ludzi i fala też Jana Pawła Wojtyły już po 78 roku, że ten patriotyzm złączył się tak z Kościołem i wiarą, że to była taka fala nie do zatrzymania. I wtedy dla nas działanie w Kościele to było formą jakiegoś takiego też odreagowania na to wszystko, co myśmy jako dzieci cierpieli. I biedy, i tych narzekań naszych rodziców, bo no, dziecko małe nie zdaje sobie sprawy, ale widzi, jak tato nie ma za co ci kupić pomarańcze, albo trzeba było 5 rano iść wstać po chleb w kolejce, prawda?
Ale wszyscy wiedzieliście, że wyjedziecie stamtąd.
To się wszystko się stało tak nagle, bo no, Beatka wybrała Lublin, studia na Kulu. To był rok który?
88,
tak, a ja zdawałem maturę w 89 i zaraz los mnie skierował do Rzymu.
Zostawiło mnie po prostu tutaj w Polsce i wyjechali sobie obydwoje.
Pora na herbatkę dla wszystkich. Na spotkanie w Radiu Lublin z bardzo daleka przyjechały przyjaciółki Beaty Nowak, Anna Kaleta i Renata Cichoń-Zabłocka.
Nasza znajomość zaczęła się dokładnie wtedy, jak byłyśmy nastolatkami. Miałyśmy po 13 lat. Po raz pierwszy spotkałyśmy się przed liceum na pielgrzymce na Jasną Górę. Tam poznałyśmy się. Później trafiłyśmy do tego samego liceum, tylko ja do profilu Biolchem, ona do humanistycznego. Ale w Jaśle, tak. Ona dojeżdżała, ja mieszkałam w Jaśle, więc na miejscu. Natomiast od tej pielgrzymki właściwie wszystko się zaczęło. Zaczęłam poznawać jej środowisko. Zaczęłam poznawać też Nowy Żmigród. No i tak to od tego 13 roku życia ta droga mnie tutaj doprowadziła z nią razem. No była taką przyjaciółką, jaką sobie może każda nastolatka wymarzyć, z którą można było wszystkim porozmawiać, poplotkować. Pamiętam, jak pojechałyśmy zaraz w pierwszej klasie z przyjaciółmi ze starszych klas na Kulik do Krępnej. I na tym Kuligu jechałyśmy na ostatnich sankach i te sanki się urwały i zostałyśmy. Więc być może inni by byli przerażeni, a myśmy siadły na drodze i śmiałyśmy się po prostu. Mróz był, więc łzy ze śmiechu nam zamarzały. No i czekałyśmy, aż się zorientuje Kulik, że nas zgubił i po nas ktoś wróci. Ona wybrała Lublin, ja później wybrałam Kraków po maturze. Te drogi troszeczkę się rozeszły, ale rozeszły się tylko, że tak powiem, fizycznie, bo emocjonalnie byłyśmy dalej związane bardzo mocno. No była na każde zawołanie. Miała dużo marzeń. Myślę, że marzyła o tym, o czym marzy każda dziewczyna, kobieta, później już dojrzalsza, o miłości, o takiej dobrej, spełnionej, prawdziwej miłości. No, nie była tutaj, że tak powiem, obdarowana przez los w tym temacie i może dlatego cały czas gdzieś to pragnienie takiej miłości dobrej, takiej, która pozwoliłaby jej tak głęboko oddychać i dzięki tej miłości, żeby mogła inne marzenia realizować, żeby nie blokowało ją to. Dzięki tej miłości mogłaby dużo więcej podziałać i osiągnąć. Tak myślę, że jej największym pragnieniem, największym marzeniem była po prostu dobra miłość, którą mogłaby jakby później jeszcze mnożyć. Choć robiła to, ale gdzieś tam w środku jako przyjaciółka wiem, że nie była w tym temacie do końca szczęśliwa.
Beatka była moją animatorką w parafii, animatorem oazy, która się cyklicznie spotykała w parafii. Więc no, byłam dzieckiem, ona była starsza te kilka lat i tak się zaczynały nasze relacje właściwie. Natomiast przyjaźń moja z Beatką się zaczęła już w wieku dorosłym. No właśnie, tak to wygląda, że ciągle jednak się wzruszam, jak pomyślę o niej. Beata w Lublinie była dla mnie Beatką w Lublinie. Oczywiście ona dzieliła się ze mną, wysyłała mi mailem wiersze swoich uczennic. Wysyłała mi zawsze plakat warsztatów, jak to będzie wyglądało. Dzieliła się, natomiast prowadziłyśmy życie, ona prowadziła życie swoje tutaj w Lublinie, ja swoje życie w Przeworsku, bo tam się osiedliłam i założyłam rodzinę. Natomiast spotykałyśmy się głównie w Nowym Żmigrodzie. Do Lublina zaczęłam przyjeżdżać, kiedy Beatka chorowała dość często, wtedy bardzo często. Natomiast moje spotkania z Beatą to były spotkania żmigrodzkie, właśnie zawsze przy stole. Ten stół dzisiaj wygląda tak, jak on wyglądał u Nowaków na Wenecji. Przy tym stole zawsze może znaleźć się każdy. To jest dom, w którym wszyscy czują się dobrze. Każdy może iść do kuchni, zaparzyć kawę, później po imprezie zmyć naczynia. Jest to takie tak bardzo oczywiste i tak bardzo niepojęte jednocześnie. Przy tym stole na Wenecji przegadałam z Beatą wiele nocy. Myślę sobie, że mnie wychowywała zawsze. Była takim aniołem stróżem gdzieś tam na mojej drodze życia dorosłego. Wspierała bardzo, ale też pamiętam takie spotkanie, kiedy już chorowała. Jak mówiła mi po prostu takie wytyczne, polecenia, oczywiście z sercem, odnośnie moich dzieci, odnośnie, które bardzo kochała. Takie proste rzeczy, które teraz, jak rozmyślam i wspominam, no, są testamentem. Rozmawiam sobie z nią tak codziennie. Jej zdjęcie stoi w naszym domu na najważniejszym miejscu i ciągle się jej tłumaczę z tego, że ciągle biegnę za dużo, że ciągle jestem w biegu. Stale mnie opominała, że tak nie można. Czasami po prostu mówię, widzisz, Beatka, to nie jest możliwe, żebym się zatrzymała. To nie jest możliwe, żebym funkcjonowała inaczej. Po prostu teraz widzisz to inaczej. Nie tylko z moich opowieści. Widzisz stamtąd, z nieba i widzisz, że tak się nie da. Ale też wiele rzeczy w tej chwili się wydarza, które mam wrażenie są prowadzone jej ręką. Także myślę, że ona mnie osobiście wychowywała wtedy jako małą dziewczynkę na oazie, ale też to robiła przez całe życie, zawsze delikatnie, jak zwracała uwagę albo coś sugerowała, nigdy to nie bolało. Zawsze to było takie z miłością właśnie.
O tym, aby zatrzymać wspomnienia, zatrzymać opowieść o Beacie, myśleli wszyscy. Wkrótce pojawił się pomysł zrealizowania filmu dokumentalnego o Sorce. Wojciech Jastrzębski, nauczyciel liceum imienia Unii Lubelskiej w Lublinie, opiekun koła filmowego.
Pomysł sam w pierwszej kolejności został skonsultowany z uczennicami Beaty, które najbardziej się zaangażowały w akcję pomocy poszukiwania dawcy szpiku. Także Livia, Jola, Ewelina, Justyna tutaj. No to był jakby taki mój pomysł. Ja się zajmuję trochę edukacją filmową w szkole, w związku z tym to był taki mój pomysł na jakieś utrwalenie tej pamięci po Beacie. Nie byłem pewien, czy to jest dobry pomysł. Dziewczyny, przedyskutowaliśmy tę sprawę, no i mieliśmy takie pierwsze spotkanie chyba niesamowite, prawda? Tutaj z Anią, przyjaciółką Beaty i Asią, siostrą i chłopakami, którym zaproponowałem realizację tego filmu. No i muszę podkreślić, że po prostu ich reakcja no, była niesamowita, bo no, straszny entuzjazm, który zresztą od tego lutego chyba trwa do dzisiaj. No i na tym spotkaniu jakby wszyscy, jak siedzieliśmy, każdy z nas odkrywał Beatę na nowo. Znaczy nagle był to taki ciąg pytań, a jaka ona była na studniówkach, a kogo ona znała skąd? Nagle się okazało, że ona jakby łączyła ze sobą te różne kręgi ludzi i nagle okazało się, że w ogóle opowiedzieć o niej tylko z perspektywy szkoły to w ogóle jest za mało. No i uważam, że to już jest pewien sukces, nie lubię słowa sukces, ale no powiedzmy, że jest to pewne powodzenie tego projektu już w tym momencie, że no, że jakby nawet wchodzimy sobie na tego Facebooka, tego filmu i mamy taką okazję, żeby sobie przypomnieć Beatę w takiej sytuacji, w innej. Także miejmy nadzieję, że projekt się faktycznie zakończy tym tak zwanym sukcesem, ale tak czy owak, no on już jakby trochę nam pozwolił też przez ten rok cały czas pamiętać po prostu. No chłopaki, którzy realizują tutaj ten film, no to myślę, że już w ogóle czasami nawet podkreślają, tak jakby ją znali, w zasadzie znała ją jedna osoba z naszej ekipy, z młodej, prawda, ale wydaje mi się, że po prostu z każdym dniem ją poznają i to jest, no to jest wspaniałe.
Jestem ciekawa, czy na przykład wiecie, jak się film zakończy, czyli do czego on będzie zmierzał. Piotrze, powiesz?
Tak naprawdę Asia, siostra Beaty, nas poprowadzi przez film i wy wszyscy nas poprowadzicie przez ten film. Więc to, jak on się skończy, zależy od was. Natomiast takie mamy założenie, żeby nakręcić film w taki sposób, jakby nakręciła go po prostu Beata. Czyli ten film musi być inteligentny, wrażliwy, ale nie będzie on tylko o Beacie. W tą stronę podążamy, żeby ten film był o życiu w ogóle i o śmierci w ogóle. I o takim przemijaniu i nieprzemijaniu. Myślę, że za rok dopiero we wrześniu zakończymy ten zdjęcia czy montaż do filmu i będzie to pewnego rodzaju piękna klamra, ponieważ jesteśmy dopiero teraz na samym początku. To może trochę zdradzę. Film rozpoczął się na jesień, na złotą polską jesień, w słońce, skąpany w takim pomarańczu, złocie. Mamy rocznicę śmierci i skupiamy się na Lublinie, na okresie lubelskim. Pani Beaty, na Unii. W październiku i listopadzie, wtedy, kiedy już będzie trochę bardziej szaro, zimowo powoli, skupimy się na okresie wcześniejszym. Będziemy iść wstecz życia Beaty. Skupimy się na KUL-u i środowisku studenckim i okresie uczelnianym Beaty. A w grudniu, w zimie, ja się przeprowadziłem teraz do Katowic, będziemy kręcić głównie na Śląsku, na brudnym Śląsku, na ciemnym Śląsku. I wtedy się skupimy na okresie, kiedy Beata umierała, miała przeszczep. Natomiast na wiosnę cofniemy się bardzo wstecz i zaczniemy od początku, kończąc film. Czyli ta arkadyjska wiosna będzie kręcona w Nowym Żmigrodzie. I dzieciństwo, rodzina Beaty w tym takim jeszcze nieletnim, ale już ciepłym i pogodnym okresie, właśnie, że pogoda też będzie żyć razem z życiem Beaty.
Joanna Nowak.
Beata przychodzi do mnie często w snach. Wiecie, że ona jest. To czujecie. Te osoby, które są tutaj, ona nie umarła. Ona jest z nami, jest jej dusza. Ona nas bardzo kochała i kocha nas stamtąd. Także nie pozostaje nic innego, tylko wierzyć w to, znaczy ja w to wierzę, że się spotkamy z nią i każdy z nas, jak wyjdzie stąd, na pewno będzie inny. Zresztą po śmierci Beaty wiele osób jest inny. Co wam życzę? pamiętajcie o tym, co was nauczyła Beata. Musimy być dobrymi ludźmi, takim jak ona była. Dobro, siejmy dobro, żeby po naszej śmierci był taki stół i ktoś wspominał o nas. Bo to jest najważniejsze, słuchajcie.